SBS Radio.
Do dziś dnia statystyki i archiwa, których część poginęła, nie są co do tego zgodne. Wiadomo jednak, że na froncie, w legionach polskich, czyli jeszcze podczas I wojny światowej i później w czasach wojny bolszewickiej, walczyło około 500 kobiet. Zresztą nie tylko młodych dziewczyn, bo były to czasem wykształcone lekarki czy pielęgniarki, a jeszcze więcej działało w pewnych służbach pomocniczych. Może warto przypomnieć postaci kilku z nich i ich dzieje, które były naprawdę bardzo osobliwe i dziś po tylu latach zdumiewają, że jedna, tak jak wtedy uważano, słaba kobieta, mogła w taki sposób wyreżyserować swój los. Bo to były ich własne decyzje, często niezrozumiałe dla najbliższego otoczenia. No, później, gdy już się odznaczyły, gdy już były powszechnie znane, rzecz jasna, rodzina cieszyła się, ale wcześniej były nawet zawracane listami z frontu. Familia pisała, że jeżeli nie wróci, to się jej wyrzeknie. Co ciekawe, żadna z tych panien czy pań nigdy dobrowolnie do domu na skutek takiego listu nie wróciła. Dokończyły kampanię. Wśród kobiet, które zdobyły sobie sławę w okresie wojny bolszewickiej, była też młoda dziewczyna wówczas, przed którą otwierała się później, już w II Rzeczpospolitej, prawdziwie wielka kariera, taka jaką właściwie nie zrobiła przed nią żadna Polka. Była to lwowianka Stanisława Filipina Paleolog, absolwentka szkoły średniej, a później kursów handlowych, która jako 19-latka wstąpiła do Ligi Obrony Kraju, do kobiecego oddziału podczas owej jesieni 1918, kiedy Ukraińcy atakowali Lwów, i zasłynęła najpierw jako niezwykle dzielna kurierka. Na czym polegało jej zajęcie? Otóż przede wszystkim nocami, kiedy łatwiej było zmylić ukraińskie patrole, rozciągnięte zresztą po całym Lwowie, przenosiła z jednej dzielnicy do drugiej, czasem nawet przez cały Lwów, ważne meldunki. Było to zajęcie wymagające nie tylko znajomości miasta, ale i wielkiej odwagi. Wszędzie panowały ciemności, czaiły się ukraińskie patrole. Lwów był pocięty rowami strzeleckimi. Niebezpieczeństwa, które czekały na taką osobę, były naprawdę wielkie. A panna Stanisława dawała sobie z tym wszystkim doskonale radę. Żartowano nawet, że widzi w ciemnościach jak kot. I dlatego jej wszelkie akcje kończyły się zawsze powodzeniem. Zaczęło się od noszenia meldunków, ale później, w miarę gdy coraz więcej obrońców potrzeba było, brała udział też w natarciach, a kiedyś nawet w walce wręcz. Miała krótki karabinek, ale że była silną i wysportowaną dziewczyną, już wcześniej, przed wojną, jako bardzo młoda osoba, należała do Sokoła i trenowała gimnastykę, dała sobie nawet w takiej skrajnej sytuacji radę. Pomimo, że jej rodzina, a byli to niegdyś ziemianie, później lwowska inteligencja, bardzo odradzała jej dalsze branie udziału w wojnie, nie zrezygnowała w momencie, gdy Lwów już był wyzwolony, tylko dołączyła się do oddziałów, dostała wtedy już stopień podoficerski i właściwie przeszła całą kampanię aż do Wilna. Skończyła się wojna i jednocześnie wyszedł rozkaz, aby kobiece oddziały zostały rozwiązane, a kobiety nie mogły już służyć wojsku. No ale wtedy podniosło się niejako wielkie larum, nie tylko ze strony kobiet, które traciły jakby swój sens życia, bo dla tych, które się wyróżniały, które przeszły szlak bojowy, nie było przecież tak łatwo po prostu zrezygnować i powiedzmy podjąć się pracy maszynistki w urzędzie. Bo zdemobilizowanym, jak je nazywano, żołnierką czy legunką, taki właśnie rodzaj pracy w zależności od wykształcenia proponowano. Ale Stanisława wkrótce potem, dzięki okolicznościom, że istniała już Liga Narodów i Liga Narodów chciała jakby ujednolicić w krajach, które do niej należą, pewien system penitencjarny. Polska była wtedy krajem wielce niebezpiecznym dla młodych kobiet. Szczególnie młodych kobiet oczywiście z warstw niższych, tych, które nie miały oparcia w rodzinie, no i które rozpaczliwie poszukiwały jakiegoś zajęcia. Całe gangi, działające zresztą i przed pierwszą wojną na terenach trzech zaborów, niestety przede wszystkim w Galicji, zabiły młode kobiety obietnicami pracy. I to pracy za granicą, a niektóre, co bardziej naiwne, wierzyły, że ten przystojny mężczyzna przyjechał do Polski szukać żony i to właśnie ona tą żoną zostanie, po czym będzie żyć z nim w szczęściu i zdrowiu, na ogół w Ameryce Południowej. W rzeczywistości była to cała sieć podstawionych, młodych, dość przystojnych mężczyzn, dobrze ubranych, mających pewne pieniądze na swoje wydatki, którzy oszukiwali te nieszczęsne dziewczęta szukające jakiegoś sposobu na życie czy pracy, a często także ich rodziny. Rodziny bywały wtedy bardzo wielodzietne, szczególnie dla starszych córek, jeżeli nie miały posagu, to nie było zbyt wielu perspektyw, a tutaj pojawia się jakiś wspaniały narzeczony i proponuje małżeństwo i wyjazd daleko do Ameryki. I właśnie z racji takich układów przestępczo-społecznych wiele młodych kobiet wyjechało na zagładę i zatracenie. I kiedy zapadła decyzja, że w Polsce też należy tworzyć oddziały policyjne złożone wyłącznie z kobiet, Stanisława Filipina, paleolog, stanęła jakby na czele tych formujących się dopiero jednostek. W Warszawie przy męskiej szkole policyjnej powstał też oddział żeński. Zachowały się papiery dotyczące toku nauki. Był to kurs dwuletni, do którego przyjmowano kobiety pomiędzy 18 a 40 rokiem życia. Musiały legitymować się wykształceniem bodaj szkoły wydziałowej, jeszcze lepiej, gdyby ukończyły jakąś szkołę średnią, których już w tamtych czasach, przed pierwszą wojną światową, było sporo w trzech zaborach. Poza tym musiały mieć dobrą prezencję, odpowiedni wzrost, być zdrowe fizycznie i co ciekawe, ponieważ wyliczają pewne cechy, którymi musiały się odznaczać, nie mogły mieć nadwagi, szczerb w uzębieniu, wyraźnych blizn, no nie mówiąc już o jakichkolwiek zniekształceniach ciała. Przez te dwa lata szkolono je w sposób rzeczywiście bardzo intensywny. Dzień w szkole policyjnej zaczynał się o godzinie 5 rano, a kończyło 21:15. Były to nie tylko wykłady, ale również wiele ćwiczeń fizycznych, marszobiegi, dość forsowna gimnastyka. Uczono też zasad obrony. Stanisława Paleolog była nie tylko komendantką tych właśnie kursów policyjnych dla kobiet, ale później też dowodziła nimi. Panie te miały na swoim koncie wiele udanych akcji. Przede wszystkim one często występowały też w cywilu, aby wejść w środowisko, które zajmowało się procederem właśnie uprowadzania i wywożenia kobiet, należało sprawiać wrażenie młodej kobiety zdeterminowanej, biednej, która nie ma co ze sobą zrobić i wobec tego przyjmie każdą pracę. A jeżeli by tak w międzyczasie trafił się jakiś mężczyzna, który chciałby się nią zaopiekować, oczywiście legalnie, to tym lepiej. W swoich pamiętnikach wydanych potem w Londynie w latach 50. Stanisława Paleolog opisuje kilka takich historii, między innymi przypadek, gdy do oddziałów policyjnych, oczywiście po uprzednich sprawdzeniach, wstąpiła 30-paroletnia kobieta, której jakimś cudem udało się uciec z Argentyny i która za cel swojego życia, nawet gdyby to było niebezpieczne, postawiła wykrycie i postawienie przed sądem tych, którzy w taki sposób potraktowali nie tylko ją, ale i inne dziewczęta. Była zresztą niebywale skuteczna i dzięki niej schwytano sutenera na skalę międzynarodową, który, jak później w czasie rozprawy, okazało się, że wywiózł ponad 500 młodych dziewczyn, który miał na swoich usługach przekupionego rabina. Ten rabin dawał mu nawet kilkanaście razy ślub z różnymi dziewczętami w różnych, powiedzmy, częściach prowincjonalnej Polski. I właśnie ta młoda kobieta zdemaskowała go i wreszcie stanął przed sądem. Poza tym, jak dalece ta kobieca policja działała dobrze na terenie Polski pod wodzą Stanisławy Filipiny Paleolog, która w międzyczasie stała się kapitanem, a potem majorem, może świadczyć fakt, że kiedy w 1937 roku w Paryżu zorganizowano konferencję policyjną, międzynarodową, poświęconą w dużej mierze działalności kobiet i ich skuteczności w akcjach policyjnych, stwierdziła, że w ostatnim dziesięcioleciu w Europie najlepiej została zorganizowana i największe sukcesy odnoszą polskie oddziały policyjne.
What you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.